Dzień dobry. Czy wszyscy już jesteśmy? Zamykamy drzwi, tak, pani Agatko? Kogo nie ma, to niech się odezwie, tak? Dzień dobry, witam wszystkich państwa, witam wszystkich radnych, pracowników starostwa. Porządek posiedzenia wspólnych komisji macie państwo przed sobą. Czy jakieś uwagi do tego porządku? Ktoś ma? Jeżeli nie, w takim razie przechodzimy do analizowania tego porządku. Trzech radnych jest nieobecnych, tak pani Agatko? Komisja budżetu, tak, i komisja... Dwóch. Tak. Z komisji budżetu oraz z komisji rewizyjnej. Drugi punkt jest to omówienie projektu budżetu powiatu goleniowskiego na 2021 rok. Pana skarbnika poprosimy, tak?
Szanowni radni, przedkładam projekt budżetu. Oczywiście prosiłbym, żebyście już uwzględnili projekt autopoprawki, który zostanie na najbliższym zarządzie do was skierowany ze względu na pomyłkę pisarską, która się wkradła w międzyczasie, po prostu między składaniem tych dokumentów, a ich projektowaniem. Jest to błąd w sumie nieistotny, ale chcemy, żeby to było uwzględnione. Niemniej jednak, omawiając ten projekt budżetu, który zakłada stosunkowo niewielki deficyt, bo sięgający kwoty 2 360 647 zł, który wynika tak naprawdę z działalności związanej z inwestycjami i finansowaniem tychże inwestycji środkami, które uzyskaliśmy w ramach dotacji, pseudodotacji w zasadzie, środków z funduszu antycovidowskiego na inwestycje. Niemniej jednak chciałbym zwrócić waszą uwagę na informacje załączone przez nas jako materiały planistyczne, te na końcu uzasadnienia pisemnego, gdzie mamy do czynienia z zestawieniem potrzeb zgłoszonych przez jednostki i tym, jakie mamy możliwości finansowe wynikające z dochodów. Do tej pory wielkość deficytu na wydatkach bieżących nie sięgała więcej niż 5%. W tym roku ten deficyt sięga już 15%, a w związku z tym, czyli około 16 milionów, czyli sprawa robi się bardzo, bardzo poważna. Druga rzecz, na którą chciałem zwrócić uwagę, w planach dotyczących dochodów mamy zaplanowane dochody z udziału w PIT w wysokości, praktycznie rzecz biorąc, planu tegorocznego, czyli bardzo zbliżone do planu tegorocznego, a widząc, co dzieje się z dochodami z PIT-u w tym roku, że nie zostanie on zrealizowany w pełni, co zresztą potwierdzaliśmy zmniejszaniem tego planu systematycznie w związku z niewykonaniem tych dochodów w wystarczającej ilości, również zakładam, że w przyszłym roku te elementy wystąpią, czyli to przeszacowanie w tym względzie może nastąpić. To będzie kolejny element, który jeszcze powiększy tą dziurę wydatków bieżących. Jeżeli chodzi o zaplanowane środki, to tutaj specjalnego nadzoru wymaga to dofinansowanie na inwestycje. Dostaniecie państwo przed uchwaleniem budżetu również plan finansowy, bo mam nadzieję, że wreszcie ten konkurs na dodatkowe dofinansowanie dla powiatów się skończy. Będziemy wiedzieli, która ze zgłoszonych przez nas inwestycji będzie realizowana i do której ten wkład własny, który w tej chwili w ramach rezerwy inwestycyjnej trzymamy, będzie dołożony, bo mamy takich inwestycji zgłoszonych 5 do funduszu covidowskiego i jedną z zakresu dróg, czyli funduszu dróg lokalnych, i cały czas czekamy na rozstrzygnięcia, które pokażą nam, gdzie ten wkład własny będzie potrzebny. Jeżeli chodzi o pozostałe elementy, to tak jak mówię, wydatki, które zaplanowaliśmy w większości obszarów, są wyższe niż te, które planowaliśmy na rok 2020, ale w zestawieniu z potrzebami to oczywiście te 15% brakuje i tak naprawdę brakuje nam ich w oświacie. Generalnie rzecz biorąc, gro wydatków zgłoszonych przez szkoły, które w większości są uzasadnione, no nie będzie mogło być sfinansowane ze względu na niewystarczające dochody. No to tyle, jeżeli chodzi o element wprowadzenia, jeżeli chodzi o zagrożenia związane z tym budżetem. Jeżeli by były pytania szczegółowe, to chętnie odpowiem oczywiście na każde z nich. Zdaję sobie sprawę, że jest to trudny do wykonania budżet, trudny dla szczególnie jednostek oświatowych. W związku z tym naprawdę czeka nas bardzo trudny rok, jeżeli chodzi o plany finansowe jednostek, o redukcję wszystkich wydatków, które nie są potrzebne do tego, żeby ten trudny rok przetrwać.
Dziękuję bardzo za wprowadzenie i otwieram dyskusję. Proszę bardzo. Pan Kazimierz, proszę. Na dole.
Panie Przewodniczący, Szanowni Radni, ja od razu powiem, czego mi w tym budżecie brakuje, a o co my jako Klub Radnych Lewicy wnosiliśmy, żeby w budżecie na 2021 rok ująć. W związku z tym chciałem przypomnieć, że złożyliśmy w stosownym okresie wnioski na wykonanie dokumentacji drogi Wierzbięcinie, którą tu i koleżanka jeszcze w swoich interpelacjach pokazała, tak, także nie mamy tego wydatku ujętego. Prosiliśmy również o opracowanie dokumentacji w miejscowości Grabin i również nie mamy na ten temat tutaj żadnej informacji. Tak, i wnosiliśmy również o dokończenie ulicy Wojska Polskiego, którą też chodziło najpierw, żeby zrobić dokumentację, potem skończyć wykonawstwa. Te trzy inwestycje, o które i Ruch Klub Lewicy, i tutaj koleżanka z PiS-u wnosiła, w tym budżecie nie znalazły miejsca. Nie mamy również żadnej informacji na temat chodników w Kulicach. Nie wiem, na czym stoi. Mówiliśmy, że pod koniec tego roku powinniśmy z tą inwestycją się zmierzyć. Ponadto nie bardzo rozumiem w tym budżecie, jak jest z remontem hotelu Cisy. W jednych pozycjach one występują, w zadaniach na 2001 rok ich nie ma. Więc tak do końca nie bardzo wiedziałem, jak się z tym tematem zmierzyć. Bo z jednej strony była tam wysoka kwota planowana tego remontu, ale w zadaniach na 2021 tej kwoty nie ma. W związku też bym chciał, żebyśmy sobie te tematy wyjaśnili. Panie Skarbniku, mniej więcej od 3 lat słuchamy, że budżety są bardzo trudne, że budżety są niedoszacowane, ale również od tych 3 lat, jak widzimy w końcówkę, to jakoś sobie dajemy radę, to znaczy Państwo dajecie radę, żeby to zrozumieć, i jakoś no nie ma w naszym budżecie jakichś takich rzeczy, które mogłyby nas w jakiś sposób zaskoczyć. Ja uważam, że to bardzo dobrze. Niemniej jednak no, chciałbym, żeby tak szerzej troszeczkę również i na nasze postulaty spojrzeć. Dziękuję bardzo.
Panie Kazimierzu, jeżeli chodzi o wydatki 2021 roku, to wszystkie elementy związane z inwestycjami zostały umieszczone w rezerwie, dlatego że czekamy na rozstrzygnięcie, tego konkursu, bo tak naprawdę nie wiemy, na którą z tych 5 inwestycji złożonych dostaniemy pieniądze. Generalnie rzecz biorąc, inwestycja w remont hotelu Cisy jest znacznie przekraczająca możliwości finansowe powiatu, w związku z tym bez dofinansowania. Ta inwestycja nie może być planowana, stąd takie, a nie inne ujęcie w wydatkach na 2021 rok. A w związku z tym, że tak naprawdę nie wiemy, jak zakończymy rok bieżący, żeby zagospodarować 5 milionów obligacji, które mamy zaplanowane w przychodach, te zadania umieściliśmy jako wkład własny w budżecie tegorocznym, tak żeby móc się wykazać przed ministerstwem, że my te zadania planujemy i utrzymujemy. Wobec braku takich możliwości na rok następny już nie tych poszczególnych pozycji do budżetu nie wprowadzaliśmy, żeby nie powodować jakiegokolwiek zamieszania związanego z tym, że mamy kwoty, których nie możemy sfinansować. A nie jestem zwolennikiem wprowadzania sztucznych dochodów, że na wszystkie inwestycje nagle z tego 1 miliarda dla całej Polski, dla wszystkich powiatów, nagle wszystkie dostaniemy. Tak? Możemy dostać prawdopodobnie jedną z tych inwestycji i oby to była ta, która nam najbardziej jest potrzebna. Tak to wygląda i myślę, że nie będzie to ta z górnej półki, jeżeli dostaniemy to prawdopodobnie na jedno z mniej szacowanych na mniejszą kwotę zadań. Dlatego nie umieszczałem w tym budżecie żadnego z zadań typowo inwestycyjnego z rozdzieleniem wkładu własnego i dlatego nie przygotowałem planu finansowego dla dotacji, którą otrzymaliśmy w tym roku, po to, żeby móc to wykorzystać w przyszłym roku. Bo założenie jest takie, że jeżeli będziemy mieli jakąkolwiek inwestycję rozpoczętą, no to tych środków wykorzystać już nie będziemy mogli. Stąd takie, a nie inne działanie. Jeżeli chodzi o coroczne, że jest źle, bo ciągle brakuje tych środków w stosunku do potrzeb, które są zgłaszane przez jednostki. W niektórych jednostkach to bardzo widać już od miesiąca września. Dzięki uchwałom Rady przesuwamy te oszczędności z innych obszarów tak, żeby ratować te, które w największym stopniu były niedoszacowane na samym starcie i te wielkości jakby potwierdzonego zapotrzebowania w końcówce roku udaje nam się nadrabiać. Niemniej jednak, dopóki to było 5% budżetu, to jeszcze w jakikolwiek sposób widziałem szansę rozwiązania, ale 15% to przy całym szacunku dla naszych zdolności, wszystkich jak tu siedzimy, to znalezienie dochodów na taką kwotę, czy oszczędności na taką kwotę, na te 16 milionów, to ja z całą stanowczością powiem, że takiej możliwości w tym budżecie nie ma i nie będzie. Musimy ograniczyć wydatki i te wydatki będą bardzo trudne i niestety tutaj współpraca wszystkich nas, jak tutaj siedzimy razem z dyrektorami jednostek, będzie konieczna po to, żeby następny rok móc powiedzieć, tak jak pan Kazimierz mówi, jak co roku skarbnik narzekał na początku, a później czary Mary się udało, tak? Oby tak było, bo powiem szczerze, że o ile chodzi o inwestycje, to tu jest łatwiej, bo nas rząd wspiera, o tyle wydatki bieżące, to niestety tutaj ta subwencja oświatowa z roku na rok jest coraz mniej wystarczająca na potrzeby jednostek oświatowych. Dodatkowo jeszcze jesteśmy obciążeni wypłatą różnego rodzaju świadczeń na rzecz szkół niepublicznych, które w tej chwili są powiązane z wydatkami w naszych jednostkach. Więc dokładając do subwencji w naszych jednostkach, jednocześnie musimy założyć, że te elementy dopłacimy do tych szkół również, więc to też dodatkowo nas obciąża. No i jeszcze to, że nakazy dotyczące ograniczeń antykowidowskich powodują, że w różnych obszarach mamy straty wynikające w dochodach. Tak? Te dochody jednostek, które gdzieś tam generowane były z wynajmu, w tej chwili są praktycznie żadne, a każda jednostka przysyła coraz więcej wniosków o obniżenie czynszu ze względu na ograniczenia, na które nie mamy wpływu, czyli tych dochodów będzie jeszcze mniej. To chyba wszystko. Czy coś pominąłem, panie Kazimierzu? Co? A, dokumentację. No. przy szczupłości środków kolejne dokumentacje, które nie znajdą realizacji zgodnie z przyjętą uchwałą dotyczącą planowania na rok następny, nie zostały uwzględnione, ale oczywiście tak jak wszystkie zadania, które są priorytetowe, tych zadań zostało zgłoszonych do budżetu, o ile dobrze pamiętam, na 100 milionów. Na 100 milionów tyle wpłynęło wniosków, więc będziemy systematycznie zaspokajać w miarę pojawiania się dodatkowych dochodów. Myślę, że te najpilniejsze są umieszczone, a te, które no, może nie, źle powiedziałem, te, które, na które mamy szansę realizacji, to może są umieszczone, a te, które z dofinansowaniem czy ze źródłami zewnętrznymi byłby problem, no niestety uległy redukcji. No tak jak mówię, samych wniosków inwestycyjnych było na około 100 milionów złotych i cały zarząd był poświęcony temu, aby analizować, które w pierwszej kolejności, bo potrzeby wszystkie są już teraz w dużym stopniu uzasadnione.
Dziękuję bardzo. Tutaj najpierw pan radny, proszę bardzo.
Dziękuję. Panie skarbniku, no, możemy sobie opowiadać różne rzeczy. Natomiast krótka piłka, jak to się mówi. Generalnie ten przyszły deficyt, tak, wynikający z potrzeb, może osiągnąć 16 milionów złotych. Jeżeli sytuacja covidowa będzie nam się jeszcze bardziej nakręcać, to podejrzewam, że może być tego i więcej. Z tego, co pan mówił, generalnie chodzi tutaj przede wszystkim o zaspokojenie potrzeb naszych jednostek, przede wszystkim szkół, i chodzi tutaj generalnie o płace. Wszyscy, jak tutaj siedzimy, zdajemy sobie sprawę z tego, że nawet jeżeli w początkowych projektach budżetowych jednostek zostały te płace okrojone do minimum, to i tak musimy ludziom dać pieniądze. Tak? Nie ma innej opcji. Za wykonaną pracę należy się płaca i prędzej czy później będziemy musieli jako powiat dorzucić naszym jednostkom. Czy dobrze myślę?
Jeżeli idąc tokiem myślenia, tak, że jeżeli brakuje, musimy dorzucić, problem jest w definicji tego skąd, z jakiego źródła te brakujące środki pozyskać, bo generalnie rzecz biorąc, jeżeli będą przywrócone obowiązujące przepisy dotyczące ustalania współczynników, no to nie mamy prawa dołożyć do wydatków bieżących więcej niż tych dochodów bieżących mamy. W związku z tym na drodze do uzupełnienia braków stoją nam przepisy regulujące możliwości finansowania wydatków bieżących. I tu rodzi się problem generalny. Albo znajdziemy sposób na ograniczenie wydatków, albo znajdziemy sposób na złamanie bariery dochodów bieżących, bo to jest klucz rozwiązania. Albo mamy wolne ręce i możemy dołożyć z innych źródeł, czyli ze sprzedaży majątku, z pożyczonych pieniędzy, albo znajdujemy oszczędności wewnątrz organizmu, bo nie ma innej drogi. Albo tniemy, albo pożyczamy, jeżeli dochody nie będą realizowane w takiej wysokości, jakiej potrzebujemy.
Czyli sprawa jest dosyć prosta, tak, z punktu widzenia nas, decydentów, tak, którzy muszą podjąć decyzję w sprawie kształtu przyszłego budżetu. Czy pan jako skarbnik, zarząd, już w tym momencie wiecie, jakie elementy budżetu będą musiały zostać poświęcone na rzecz wyrównania tych braków? No bo z czegoś trzeba zabrać, tak jak Pan mówił, tak? Tylko z czego? No budżet jest napięty, jest zaplanowany deficyt w wysokości blisko 2,5 miliona złotych, a de facto brakuje nam tych złotych 16 milionów, tak?
Jeżeli mogę, panie Kazimierzu, niech pan wzejdzie do załączników po uzasadnieniu. Tam są takie zestawienia dotyczące zgodnie z zapotrzebowaniem jednostki i możliwy do spełnienia. W załączniku w tabelkach.
Działo się w 101. Ja tu żadnym z zapisów nie widzę, że brakuje nam pieniędzy na wynagrodzenia. Bo czytam cały czas ten rozdział, o których Państwo mówicie, rozbite na poszczególne szkoły i tak dalej, ale nie mam ani jednego zdania w tym dziale 801, że brakuje nam na wynagrodzenia. Jest wyraźnie napisane 32 miliony 820 tam na okrągło, z tego 31 milionów 800 na okrągło 50 wydatki bieżące, 970 wydatki inwestycyjne, wydatki na oświatę stanowią tam tyle i tyle procent całego budżetu. Tu w porównaniu do wielkości wynikające z uchwalonego budżetu na 2020 są wyższe o kwotę na okrągło 1,5 miliona złotych. Ja nigdzie tu nie znalazłem zapisu, że wynagrodzenia są zaplanowane na niższą kwotę niż powinny być, bo to by był dla nas jakiś sygnał, że to jest jakieś niedoszacowanie w wynagrodzeniach. Prawda? Ja staram się zawsze czytać to, co Państwo do nas piszecie. I czasami było napisane, że wydatki na wynagrodzenia zaplanowano na przykład z niedoborem takim i takim i takim. Natomiast tutaj ja nie umiem wyczytać, że brakuje nam, bo co my musimy przede wszystkim zabezpieczyć? No wynagrodzenia, no nie czarujmy się, prawda? No, podstawowe wydatki, które powinniśmy zaplanować, to są wynagrodzenia. A nie mam tu żadnej konkluzji. Przejrzałem jeszcze, jak pan tutaj mówił, nie mam nigdzie napisane, że brakuje nam pieniędzy na wynagrodzenia. Dziękuję. Przepraszam, wtrąciłem się tak, ale przeczytałem.
Oj, przepraszam, panie Kazimierzu. Ja piszę o ogólnych zagrożeniach na stronie trzeciej, a później, jeżeli chodzi o wszystkie elementy dotyczące dochodów i wydatków, one odnoszą się do proponowanego kształtu uchwały, czyli do tych wydatków, które zostały zaplanowane i które zostały ujęte w załącznikach do uchwały. Nie do tego, co było, co spływało z jednostek. Generalnie rzecz biorąc, ja muszę się opierać na zestawieniu dochodów i wydatków, którymi dysponuję. Tak? Czy właściwie dochodów z podziałem na bieżące i majątkowe i dopiero do tego dostosowywać kształt wydatków. Nie mogę w każdym miejscu pisać, że brakuje tyle i tyle, bo nie jest to miejsce do uzasadnienia tej uchwały. Tej uchwale nie ma odzwierciedlenia tych braków, z którymi stykamy się w momencie, kiedy zbieramy materiały planistyczne. Te materiały planistyczne zostały zestawione jakby w tych tabelkach na końcu uzasadnienia, pokazujące z jakim obszarem niedoborów się stykamy. Generalnie rzecz biorąc, tak jak mówię, te niedobory, jeżeli weźmiemy pod uwagę wszystkie elementy złe, nie powinny być obarczeniem w takim stopniu, jak mówimy. Tak? Generalnie rzecz biorąc, patrząc z punktu widzenia tego, co się dzieje, nie wiemy, jak będzie się kształtować nauczanie w roku następnym. Tak? Nie wiemy, jak będzie wykonywana subwencja. Czy w lutym na przykład nie dostaniemy informacji, że nie 35, tylko niestety wam ucinamy milion czy dwa, tak jak w tym roku ucięto nam prawie milion złotych, tak, z subwencji i bez żadnego wyjaśnienia. W tej chwili będziemy wypłacać 500 plus nauczycielom, tak, z subwencji, która powinna być uzupełnieniem naszych wydatków, bo co roku te pieniądze były przeznaczone na uzupełnienie subwencji oświatowej, to co zostawało z rezerwy oświatowej. W tej chwili idzie na 500 plus dla nauczycieli. Generalnie rzecz biorąc, ja nie wiem, jak będzie się kształtował przyszły rok, bo tak naprawdę chyba sam minister finansów ani premier nie wiedzą, jak to będzie wyglądało i jakimi źródłami dochodów oni będą dysponować. Ale my nie możemy drukować.
Dziękuję, ja bym tylko dołożył. My co roku piszemy informacji, że niedobór środków w stosunku do potrzeb wynosi tyle i tyle. I to co roku pan nam pisze. W związku z tym to nie jest dla nas jakaś nowość, bo zawsze, proszę państwa, ja bym powiedział, potrzeby jednostek są dużo wyższe niż tego. Natomiast ja zrozumiałem tu z tej dyskusji, że my nie zabezpieczyliśmy pieniędzy na płace. I to by było takie dla mnie trochę niezrozumiałe, no bo tak jak tutaj radny powiedział, wynagrodzenia należne nauczycielom należy wypłacić. I myślę, że to powinniśmy, pan różnie te wynagrodzenia, przecież pamiętamy środki na te wynagrodzenia. Część pan czasami miał w Wydziale Oświaty, część od razu dzielił na jednostki. Różna była metoda, powiedzmy, tych podziałów, ale to już ja zostawiam panu. Ja bym chciał tylko wiedzieć, że środki na wynagrodzenia dla szkół zostały zaplanowane. Dziękuję bardzo. Przepraszam, że się tak wtrąciłem, ale tak nie bardzo rozumiałem.
Jak co roku planujemy wszystkie wydatki, tylko w miarę możliwości. Pytanie, czy ustawodawca nie zechce zmienić warunków gry w trakcie, tak? To jest jedno. Dwa, zmienił nam warunki gry, bo podwyższył wynagrodzenia nauczycieli, a niezupełnie jest to odzwierciedlone we wzroście subwencji. Dwa, nie wiemy tak naprawdę, jaka będzie ostateczna wysokość subwencji, bo ona będzie podana najprawdopodobniej w lutym, a jeżeli ten proces procedowania budżetu się przedłuży, to może być to marzec lub początek kwietnia, bo tu nie wiemy tak naprawdę, co się może z tym budżetem dziać. Drugi element to jest to, że nie mamy dokładnie, tak jak w latach poprzednich, sparametryzowanych dochodów. Nie wiemy, w jaki sposób będziemy funkcjonować, a wiemy już, że ze względu na przyjęte rozwiązania, chociażby dotyczące stycznia, ograniczoność dostępu do szkół i do pomieszczeń, które tam są wynajmowane, na pewno będą ograniczone, a w związku z tym również dochody przyszłego roku, jeżeli chodzi o dochody powiatu, będą na pewno pomniejszone. Tylko w dalszym ciągu ja podkreślam, że dla mnie nowością jest rozmiar rozpiętości między zaplanowanymi przez jednostki wydatkami bieżącymi, a możliwościami ich sfinansowania. Bo to jest ta nowość. Do tej pory nie przekraczało to 5%. Teraz jest to 15% budżetu, czyli trzykrotnie więcej. Nie wiem, jak zachowa się budżet w przyszłym roku. Ja mam nadzieję tylko, panie Kazimierzu, tak jak pan mówi, że w grudniu spotkamy się i będziemy jeszcze rozdysponowywać jakąś nadwyżkę. Tak? Oby.
Dziękuję bardzo. Tutaj proszę, pan Paweł.
Dziękuję bardzo. Ja próbowałem też przebrnąć przez ten materiał w wersji elektronicznej i mam taką prośbę na przyszłość. Mówiłem o tym rok temu, czy nie moglibyśmy tego materiału dostawać w arkuszu Excel, panie skarbniku, zwłaszcza tam, gdzie są cyfry, bo to znacznie ułatwia czytanie na jakimś urządzeniu. A druga kwestia, czy nie może być w pionie, bo mamy przepięknie tutaj w jednym materiale w pionie, potem jest w poziomie, to się wszystko rozwala w wersji papierowej, a obracanie tego za każdym razem na jakimś urządzeniu mobilnym czy komputerze jest gigantycznym kłopotem, to tak. A mówiłem o tym rok temu, żeby budżet był w Excelu, bo poruszanie się po nim wtedy jest dużo prostsze. Natomiast chciałem powiedzieć o tej rezerwie, o której wspominał pan w odpowiedzi na pytanie pana radnego Lembasa. Rozumiem, że to jest ta wartość 3 302 772. Mam pytanie, gdzie jest ta piątka zaoszczędzona na łożnicy? Gdzie ona tutaj, gdzie ją wstępnie możemy szukać? I druga kwestia, ja o tym zawsze mówiłem, żeby przynajmniej jedno jakieś zadanie od A do Z spróbować w roku budżetowym zrobić. I ten rok jest taki, że my właściwie od A do Z nie robimy inwestycyjnie nic kompletnego. Mamy dokumentację techniczną z rzeczy zaplanowanych, nie mówię o tych rzeczy, które mogą nam pozytywnie przynieść zewnętrznie. Rozumiem, że planujemy dokumentację w Czarnej Łące, bo chcielibyśmy być beneficjentem tych środków zewnętrznych i to jest ta dokumentacja Grabinkarsk. Natomiast nic drogowego w takim sensie od początku do końca, nawet fragmentu tutaj nie dostrzegam. Kwestia tej oczywiście rezerwy. No i zwracam uwagę, że tabelka na wydatki inwestycyjne, pewnie to ma związek z tą szczupłością i z tymi twardymi prawami ekonomii, o których Pan mówił, zawiera wyjątkowo nawet 9 chyba pozycji, czy 10. Jest chyba od kilku lat najniższa liczbowo, w ogóle ilościowo, jeżeli o to chodzi. I pytanie jeszcze bo wspominał Pan o tych twardych regułach, o sprzedaży majątku między innymi, czy ewentualnie o pożyczeniu pieniędzy. Tak patrzę, że ta sprzedaż majątku w tym roku, bo to jest w tych materiałach, chyba nawet nie sięgnęła połowy zaplanowanych tematów i jakby Pan też może w tym miejscu powiedział, co planowaliśmy sprzedać i co nam nie wyszło. I jeżeli chodzi o ponadprogramowe pieniądze oświatowe, to tutaj mam pytanie, rozumiem, że sytuacja pandemiczna i nauczanie zdalne sprawia, że jak to wygląda, jeżeli chodzi o nadgodziny, internaty, ten temat był już wielokrotnie poruszany na poprzednich tematach. Jak ta sytuacja pieniędzy oświatowych ma wpływ na budżet?
Nie wiem, od czego zacząć. Tematów jest sporo. Jeżeli chodzi o ilość inwestycji przewidzianych liczbowo, to nie przypominam sobie roku, w którym dużo większa liczba inwestycji byłaby planowana. Generalnie rzecz biorąc, to, że wymienialiśmy duże ilości pozycji, ale ze stanem zero, to nie miało większego znaczenia. W tej chwili zrezygnowaliśmy. Jest nowa formuła. Wydział odpowiedzialny za inwestycje przedstawia zarządowi cały obszar wniosków, które zostały w obszarze inwestycyjnym złożone i wybiera się tylko do uchwały budżetowej te, których wykonanie jest priorytetowe. Jeżeli chodzi o sprzedaż majątku, w tym roku mieliśmy zaplanowaną sprzedaż dwóch działek w Lubczynie. Generalnie rzecz biorąc, do dnia dzisiejszego wielkiego popytu na te nieruchomości nie było. Na 4 grudnia planujemy ponowny przetarg. Liczymy na to, że przynajmniej jedna się sprzeda, ale problem jest w tym, że sytuacja covidowa nie sprzyja w ogóle rynkowi nieruchomości. Generalnie rzecz biorąc, powiat ma już niewiele swojego majątku, którego nie wykorzystuje w sposób statutowy, czyli do wykonywania naszych zadań ustawowych. W związku z tym praktycznie rzecz biorąc pozostał nam tylko budynek CIS-ów chyba, jako ten, który stanowi jakikolwiek rezerwuar, gdzie nie wykorzystujemy całej powierzchni, a w związku z tym można było się zastanowić nad jego sprzedażą. Jeżeli chodzi o... Co tam było jeszcze? Pięć milionów. 5 milionów oszczędności dotyczy tego roku, w związku z tym, że planowaliśmy pod nie emisję obligacji. Do tej pory nie objęliśmy żadnych obligacji, a więc nie mamy zrealizowanych przychodów, a więc z drugiej strony nie mamy możliwości planowania jakichkolwiek wydatków, więc o ile na ten rok, aby przedłużyć sobie możliwość objęcia tych obligacji, umieściliśmy te zadania, o czym mówiłem, odpowiadając na pytanie pana Kazimierza, tak, że w tym roku się nam pojawiło zadania, a w następne je redukujemy. Cały czas utrzymujemy ten element dotyczący możliwości zasilania środków, tych wolnych środków na rachunku z nierozliczonych obligacji. Tylko wstrzymuję się do ostatniej chwili, bo tak naprawdę nie wiem, jak zareaguje RIO. Generalnie rzecz biorąc, należy patrzeć na objęcie obligacji jako zbędne. W związku z tym, że realizujemy inwestycje na mniejszym poziomie, powinniśmy zaciągnąć mniejsze zobowiązania, w związku z tym nie generować długu. Stąd nie ma przenoszenia automatycznego. Niemniej jednak, jeżeli będzie to potrzebne z punktu widzenia realizacji budżetu na rok następny, a to możemy dokonać takiej czynności pod konkretne rozwiązania, tak? Konkretne rozwiązania wynikające z decyzji ministra finansów, tak naprawdę dotyczące współczynników. Czy na rok następny ten gorset zostanie rozluźniony, czy nie? Oto jest pytanie. To ten element jest dla mnie niewiadomy, dlatego jestem w stałym kontakcie z bankiem, który gwarantuje nam objęcie emisji, ale ja cały czas jestem skłonny do tego, żeby zaciągnąć tylko tyle zobowiązań, ile jest nam potrzebne do realizacji tegorocznego budżetu, czyli tak naprawdę pod konkretne płatności. Nie zaciągać go tylko po to, żeby zaciągnąć i żeby tak naprawdę podejmować zbyt pochopne decyzje w związku z tym, że nie będziemy wiedzieli, co z przyszłością. A tylko ten rok spowodował nam obniżenie współczynników wypłacalności o 1%. Ten brak dochodów spowodowany COVID-em na ten rok obniżył nam te współczynniki o 1%. To jest bardzo dużo, czyli cała rezerwa, którą do tej pory utrzymywaliśmy jako bezpieczną, przestała istnieć. Stąd bardzo rozważne decyzje tutaj między wydatkami bieżącymi a dochodami bieżącymi, bo niestety, no tak jak mówię, na ten rok ten gorset został rozluźniony, ale tylko i wyłącznie o wydatki na COVID. Na przyszły rok nie wiadomo jak będzie. Nie zostało to dookreślone. Oświata? Jeżeli chodzi o internaty, to akurat trudno mi się wypowiedzieć, bo nie dokonałem analizy pokazującej, jak bardzo się zmniejszają koszty. Generalnie rzecz biorąc, są to niewielkie elementy. Jeżeli chodzi o internat, to mamy 3 pracowników, 4 w tej chwili. 4, tak? Pani dyrektor, patrzę. Na internat 4 osoby plus kierownik, w związku z tym te wydatki w 4, bo zatrudnię od września. No dobrze, 3 osoby plus kierownik. Przepraszam. To ich wynagrodzenie, ich nadgodziny w ogólnej masie są nieznaczące, jeżeli chodzi o obniżenie kosztów funkcjonowania jednostek. No nie mają, ale mówię, ich brak nadgodzin nie powoduje jakby wpływu na bieżącą sytuację finansową jednostki. To tyle.
No to jeszcze ja z pytaniem, jeśli chodzi o panu światło, panie skarbniku, a tam się...
Godziny dydaktyczne zostały zmniejszone, to tym samym pensje pobory nauczycieli też zostały zmniejszone, to mam tak rozumieć, czy to z tego wyszła jakaś oszczędność?
Znaczy ja o takich oszczędnościach nic nie wiem.
No bo były...
Proszę włączyć, bo wyłączone.
Były na przykład w programie 3 godziny danego przedmiotu, zostały 2 lub nawet jeszcze tam o 1 mniejsza, zmniejszona. No więc wydawało mi się, że to stanowi jakąś oszczędność, ale pan mówi, że to akurat panu nic na ten temat nie wiadomo.
Oczywiście w każde zmniejszenie ilości godzin powoduje jakieś tam oszczędności, ale z drugiej strony zawsze są jakieś inne godziny, które są przydzielane, chociażby zastępstwa doraźne, gdzie płacimy dwóm nauczycielom jednocześnie. Więc te oszczędności gdzieś się tam rozpływają.
Nie ma, u nas po prostu lekcje się nie odbywają wtedy, jeżeli nie ma nauczycieli. No u nas nie ma. Tak, ale przy zdalnym nie ma żadnych zasad, po prostu dzieci mają.
Przepraszam, to jest oczywiście każdy dyrektor układa to samodzielnie, czy jest zastępca. Nie ma możliwości, czy jest dyrektor.
Dobrze, proszę bardzo, w dalszym ciągu dyskusja. Czy jeszcze macie Państwo pytania? Pan Sylwester jeszcze, tak? Nie. A jeszcze Panie Skarbniku, bo tak tutaj nie doczytałam, ta pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska na jaką inwestycję to będzie zaciągana na te 2 lata?
Zapomniałem dodać, jedyny element pożyczkowy, czyli ponad 300 tysięcy w ujęciu dwuletnim na potrzeby termomodernizacji DPS w Nowogardzie. Tam mamy złożony wniosek do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i cały czas czekamy na tak naprawdę podpisanie umowy, bo teoretycznie uzupełniliśmy wniosek, przedłożyliśmy nowy harmonogram, ale do dzisiaj dalej nie mamy odpowiedzi i boję się niestety, że w następnym roku ten harmonogram będziemy musieli przesuwać, ale niemniej jednak w związku z tym, że taki harmonogram, jaką my wysłaliśmy, musimy dostosować nasze przychody i dochody i wydatki do planu, który przedłożyliśmy, tak? Gdyby nagle urodziło się, że jutro podpisujemy umowę, no to jest ten harmonogram do uratowania, ale przypomnę tylko to, co się działo z termomodernizacją CIS-ów, gdzie przedkładano nam umowy, które zawierały zapisy, że 3 miesiące temu powinniśmy wydatkować środki na coś, co dopiero dostaniemy, czyli na pożyczkę. Więc no, my trzymamy się harmonogramu, czekamy na decyzję.
Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, czy jeszcze w kwestii budżetu mamy jakieś pytania? Czyli jeszcze tak odnośnie tych przychodów, mamy zaplanowane tutaj, tak widzimy, 13 milionów nie będą zrealizowane, tak? Bo na 30 czerwca nic nie jest zrealizowane, coś z tego będzie realizowane w 2020 roku, to znaczy wykonane.
Który będzie omawiany na końcu chyba naszego posiedzenia, bo też mamy uchwałę zmieniającą budżet. Generalnie rzecz biorąc czekam na spływ wszystkich zobowiązań, które pod te obligacje zostały rozpisane, żeby ustalić ostateczną kwotę tego, ile tych przychodów będzie nam potrzebne. Na dzisiaj mamy wykorzystanie zero, w związku z tym, że duża część tych dużych inwestycji jest płatna dopiero w grudniu i będziemy w stanie dopiero wtedy oszacować, ile nam będzie brakować tych środków.
Okej. Dobrze, dziękuję bardzo. Czy jeszcze mamy jakieś pytania? Nie mamy. W takim razie przejdźmy do zaopiniowania projektu budżetu i proszę komisja rewizyjna o członków komisji rewizyjnej o podniesienie ręki. Kto jest za pozytywnym przyjęciem przedstawionego projektu budżetu z takimi kwotami? No niestety innych nie mamy. Na dzień... Opinia, aha. No ale opinia, no to taka opinia. Ale no to, bo ona jeszcze raz będzie omawiana, ten projekt, jeszcze raz na komisji? Grudniowej, ale dzisiaj opiniujemy po prostu, żeby komisja budżetu mogła wystosować, tak, opinię do projektu budżetu na podstawie opinii komisji pozostałych. Także proszę komisja rewizyjna, bo w naszym stanowisku jest taka, ja tam zapisuję, jakie było stanowiska, jakie były poprzednie innych komisji. Jeszcze raz, komisja rewizyjna, proszę bardzo. 3. Tak, za pozytywną. Wstrzymujących i przeciw. Nie ma, bo... Za, ja mówiłam za. Za pozytywnym. Komisja Spraw Społecznych. Proszę o podniesienie ręki, kto jest za pozytywnym przyjęciem przedstawionego nam projektu. Za pozytywną opinią. 8. Pani Agatko, tam pani z góry lepiej widzi. I proszę członków Komisji Skarg i Wniosków kto jest za pozytywną opinią? 5. To jest wszystko? Tak? To wszystkie panie, komisja budżetowa teraz będzie? Tak, i komisja budżetowa. Proszę bardzo o członków komisji budżetowej. Kto jest za pozytywnym przyjęciem przedstawionego projektu? 4. 5. To też wszystkie, tak? 6 musi być, tak. 6. No mamy wszystkie. gdzie tu mamy ten... Aha. Ja się pogubiłam. W takim razie przejdźmy do punktu trzeciego. Projekt wieloletniej prognozy finansowej na 2021 rok. Proszę pana skarbnika. Już, momento, bo ja się pogubiłam z moimi papierami.
Tylko dodam, że są dwa nowe zadania wieloletnie dotyczące bieżącej obsługi i to jest główna zmiana, reszta wynik budżetu.
Dziękuję bardzo. W takim razie przejdźmy do zaopiniowania przedłożonego projektu. Proszę członków Komisji Rewizyjnej o podniesienie ręki, kto jest za przyjęciem pozytywnym przedstawionego projektu. 3. Członków Komisji Spraw Społecznych proszę o podniesienie ręki. 8. Proszę członków Komisji Skargi Wniosków o podniesienie ręki, kto jest za pozytywnym przyjęciem przedstawionego projektu. 4, to 1, 5, tak? 5 i proszę członków Komisji Budżetowej, kto jest za pozytywnym przyjęciem. 6 jest? Dobrze, dziękuję bardzo. I przechodzimy do kolejnego punktu. 4. Informacja prezesa Szpitalnego Centrum Medycznego w Goleniowie na temat aktualnej sytuacji szpitala. Mamy tutaj 3 sprawozdania przedstawione w tym okresie od ostatniego naszego spotkania i proszę pan starosta, tak?
Proszę Państwa, ja rozmawiałem z panią prezes i tak powiem szczerze, pomiędzy dyżurami, a mają czasem takie 14-godzinne, to stwierdziłem, że chyba niech lepiej odpoczywa po tych dyżurach niż przekazuje tutaj informacje. Oczywiście bardzo ważne. Ja rozumiem, że pewnie byłoby dużo pytań do nich, ale no taki mamy okres, taki czas, gdzie myślę, że pani prezes razem z pracownikami szpitala powinni się skupić na tym, co się w szpitalu dzieje. Ja tylko przypomnę, no tutaj oczywiście dostaliście Państwo dzisiaj, zresztą przysłała pani prezes nowe dane. Dobrze, że przygotowała je. Chciałbym tylko zwrócić uwagę na to, jak skończył się październik. Myślę, że to jest i tak czy inaczej jakaś wypadkowa różnych zdarzeń, różnych środków, które płyną do szpitali, zwłaszcza tych, które w większej części zmieniają się w szpitale covidowe. Ja przypomnę o tym, że decyzjami, pierwsza to była 21 października, druga 23 listopada, Wojewoda Zachodniopomorski wydał decyzję najpierw o uruchomieniu 30 łóżek przeznaczonych dla pacjentów covidowych. Plus 5 intensywnej terapii. W drugiej decyzji 3 listopada dodatkowo 24 łóżka plus 1 intensywnej terapii. Problem tylko polega na tym, że instalacja tlenowa w szpitalu nie pozwala na to, aby rzeczywiście obsługiwać 54 osoby plus te na intensywnej terapii. Dzisiaj ten takie możliwości szpitala to jest 26 osób, które mogłyby być podłączone do instalacji tlenowej. W związku z tym pani prezes zgłosiła to, że do tych 26 rzeczywiście może przyjmować. Na dzień dzisiejszy jest 23 pacjentów i oni są tak naprawdę, to nie jest tak, że to są pacjenci z naszego powiatu, są przywożeni z różnych miejsc, nawet z Arkońskiej. I w różnym stanie tak naprawdę pacjenci. Takich pozytywnych jak gdyby informacji to jest to, że w związku z tym niedowładem instalacji tlenowej w szpitalu wojewoda przesłał takie pismo do szpitala, że wystąpił do rezerwy, już teraz powiem szczerze, nie wiem, pewnie ministra zdrowia, o 500 tysięcy na przebudowę tej instalacji czy też modernizacji instalacji tlenowej. Nie będzie to tak, że będzie to dostanie to szpital, dostanie to jednostka samorządu terytorialnego, czyli my. Natomiast my nie mamy takiej jeszcze informacji, nie mamy decyzji, czekamy na to. Miejmy nadzieję, że jeżeli dostaniemy te środki, to szybko uda nam się wzmocnić tutaj o tą instalację tlenową szpital. Boję się tylko to, co przyjdzie, bo jeżeli przyjdzie decyzja, żebyśmy to wydali do końca roku, to tak naprawdę chyba nie jesteśmy za bardzo w stanie tego zrobić, ale będziemy oczywiście się starali. Miejmy nadzieję, że to będą jakieś środki, które będą przychodziły na następny rok. Na dzień dzisiejszy szpital dysponuje 9 stacjonarnymi respiratorami plus 2 takie transportowe. 3 bodajże, z tego co wiem, to chyba są ze szpitala w Nowogardzie. Nie wiem, czy to pan wojewoda chyba zadysponował. Ja znam te prośby pana wojewody. Także tutaj oczywiście za to wsparcie dziękujemy. I też taka dzisiaj informacja dobra, jest już w drodze aparat RTG przyłóżkowy, tamten już padł całkowicie. Natomiast z tych zestawień też Państwo widzicie, no, działa jako tako oddział wewnętrzny. Zmniejszyły się narodziny tutaj, ponieważ w jakiś dziwny sposób okazuje się, że bardzo dużo pań po przyjęciu na oddział, czy tam przed przyjęciem na oddział, okazuje się, że mają dodatnie wyniki i w związku z tym są kierowane do zdroi. Normalnie działa ZOL, no, chirurgia, o dziwo, też poradnie funkcjonują, też tak dzisiaj sprawdzałem, poradnie funkcjonują podobnie jak na początku roku, także to wszystko funkcjonuje. Powiem tak, nie jest łatwo, ponieważ brak personelu, brak różnych też brak możliwości zakupu, może w ten sposób, bardzo często takich rzeczy, które są zużywalne. Nawet ostatnio musieliśmy też, byliśmy poproszeni, aby już nasze rezerwy, jeżeli chodzi o kombinezony, przekazać szpitalowi. No daje sobie szpital radę. Jak widzicie Państwo, też te kolejki przed szpitalem, jeżeli chodzi o wymazy, są, one zostały ograniczone. I tak powiem szczerze, w tym wszystkim powątpiewam bardzo mocno w to, ile osób rzeczywiście każdego dnia jest z dodatnimi wynikami, ponieważ był taki moment, nie wiem czy teraz, z 90 osób dziennie do 30 to spadło, to chyba było związane z jakimiś awariami w funkcjonowaniu laboratoriów w Szczecinie. Nawet część wymazów była kierowanych do Gdańska, no ale to funkcjonuje. Rozpoczął szpital również od tego czwartku, tak, od ostatniego czwartku badania na przeciwciała. Podpisywane są umowy ze szpitalem, jeżeli chodzi o i zakłady pracy w Goleniowie. Wiem, że jest zainteresowanie co do tego. Co dziwo, po badaniu tutaj przynajmniej pan pielęgniarek w szpitalu Goleniowie się okazało, że chyba jedna osoba tylko miała przeciwciała. W związku z tym można powiedzieć, że są dobrze chronione, jeżeli chodzi o funkcjonowanie na terenie szpitala. I chyba ZAZ był też z tych pierwszych takich firm, czy też trudno to powiedzieć jako firma, był przebadany pracownicy i też wyszło to, że nie ma tam przeciwciał, w związku z tym okazuje się, że nikt tam raczej nie chorował. Myślę, że przyjdzie lepszy czas na to, żeby porozmawiać z panią prezes, jak to wszystko funkcjonuje, jak to funkcjonowało. Natomiast mówię, dzisiaj jest rzeczywiście dużo pracy w szpitalu. wiecznie coś wyskakuje i nie jest to na pewno łatwa praca. Ja w tym miejscu chciałbym też powiedzieć kilka słów o DPS-ie, bo tam rzeczywiście też nie jest powiedzmy najlepiej. Jest to bardzo duże ognisko. Na szczęście, nieszczęście zamknięte, ale na dzień dzisiejszy wygląda to w ten sposób, że jest aktywnych chorych 88 osób. Jeszcze kilka dni temu było 93, czyli to już powiedzmy gdzieś tam spada. Do tej pory było 115 osób chorych wśród mieszkańców na 227. 8 osób zmarło, jeżeli chodzi o DPS. Wśród pracowników jest aktywnych 7 osób, było 22 osoby. Także już też ten personel wraca, jeżeli chodzi o DPS. Początkowo się to rozpoczęło na Smurzyny, przeniosło się na filię. Na szczęście przy każdej takim potrzebie jest do dyspozycji, jest może zadysponowana przez stację wojewódzką karetka, która bierze wymazy. Także tutaj nie ma żadnego problemu. Jest duże wsparcie, jeżeli chodzi o Urząd Wojewódzki. Też Urząd Marszałkowski się zaangażował w pomoc domu pomocy społecznej. Także PFRON. Także myślę, że tutaj akurat jeżeli chodzi o środki, to Dom Pomocy Społecznej jest zabezpieczony. No i tak już w pewnym momencie uznaliśmy z panią dyrektor, że no po prostu poszło to już tak mocno, że rzeczywiście no, trzeba czekać na to, aż ten stan chorych będzie rzeczywiście malał. I to co widać już maleje, już te osoby, które są chore, to już tam powiedzmy drugi tydzień, tak jak obserwujemy, w związku z tym to rzeczywiście idzie w dół. Także takie informacje mam do przekazania. Dostaliście Państwo dzisiaj, pewnie będzie jeszcze to analizowane przez Państwa, te informacje ze szpitala. Miejmy nadzieję, że to jakoś zacznie rzeczywiście maleć i ta zachorowalność będzie mniejsza. Natomiast nie mam tutaj złudzeń, że rzeczywiście patrząc na szpital, to ten poziom umieralności jest chyba dzisiaj naprawdę bardzo duży. Był taki moment, gdzie w chłodni brakowało już miejsca. Też mi mówiła dzisiaj pani prezes, że rozmawiała ze Stargardem i tam też taki problem jest. Także mówię, miejmy nadzieję tylko, żeby to malało i to nie był taki duży problem. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, mamy jakieś pytania do przedstawionego materiału przez pana starostę? Proszę bardzo.
Dziękuję bardzo. Dziękujemy chyba wszyscy przyłącznie do podziękowań dla pani prezes za ciężką pracę, bo pełni funkcję prezesa szpitala i jeszcze oprócz tego prawda, jest na dyżurach. Także podziwiamy i dziękujemy za ciężką pracę, bo to naprawdę to tylko podziwiać. W końcu jest no, fachowcem doświadczonym, także super, że mamy tu szpital taką osobę jak pani prezes. Mam pytanie. A propos respiratorów, panie starosto, to znaczy respiratory, które są obecnie, tak, 9 respiratorów stacjonarnych, one są czynne, czyli są podłączone do tlenu, nie ma problemu z tym tlenem tutaj, tak? Jak to wygląda, że one są wykorzystane i a tlen, bo tu nie rozumiem, dedykowany, aha, może tu jest intensywna terapia i tlenoterapia. A tlenoterapia, co to znaczy? Tlenoterapia to jest to samo co respiratory, czy to jest dodatkowa taka inna forma wspomagania tlenem osób, tak? Do tlenu, tak. A respirator to... Tak, a respirator... Tak. Czyli zapotrzebowanie na respiratory, czy jest duże? Jest chory, czy jest dużo chorych właśnie w takim stanie, że potrzebują respiratory? I słyszałam, że w niektórych sytuacjach jest tak, że chory, jeżeli tutaj szpital sobie nie radzi, albo stan jest już taki no, trudny, to przewożony jest tak chory do szpitala na Arkońską, bo tak myślę, nie wiem, czy myślę, że tutaj lekarze, chyba nie ma zakaźników lekarzy, którzy są specjalistami w tej dziedzinie, tutaj w naszym goleniowskim szpitalu. I proszę powiedzieć, ten łóżko covidowe, gdzie one się mieszczą, na jakim oddziale? No to tyle, dziękujemy się.
Dużo tych pytań, ja nie jestem w stanie odpowiedzieć na wszystkie pytania. Staram się i to dzisiaj nawet pani prezes dziękowała za to, że nie obserwujemy jej tak mocno. Oczywiście pewne informacje musimy mieć. No musimy uzyskać od pani prezes, zwłaszcza w tych kwestiach finansowych, czy też chociażby tej modernizacji instalacji tlenowej. Ja jeszcze raz powtórzę. Respiratorów takich stałych jest 9 plus 2 przenośne, transportowe, tak to nazwała pani prezes. W tym naszych w ogóle to jest 3 stacjonarne, 1 transportowy. Także reszta jest, tak jak już mówiłem, tutaj z Nowogardu 3 i pewnie z rezerw. Ja nie jestem w stanie odpowiedzieć na tym, kto jest podłączany do tego. No, wydaje mi się, że tam jest jedna pani lekarz zakaźnik. Jest. Jest, nie wiem, czy ona jest oddelegowana. Prawdopodobnie to tak wygląda. I z tego, co wiem, tak, to fachowiec i jest to osoba, która też tak działa trochę razem z panią prezes na wzmacniające gdyby te pani pielęgniarki, bo początek był trudny. To początek był naprawdę trudny, bo był taki duża obawa, jeżeli chodzi o to, czy czasem nie uciec nawet ze szpitala, ale wydaje mi się, że to już dobrze wygląda. A cały ten to jest wewnętrzny, część wewnętrznego i ta modernizacja tlenowni ma objąć bardziej ten oddział pediatryczny. I tamto ma wszystko być osiągnięty ten tlen. Także to mówimy o pierwszym piętrze. W związku z tym chirurgia funkcjonuje, no ZOL to wiadomo, rehabilitacja to też gdzie indziej, POZ funkcjonuje, także tu poradnie funkcjonują, także mówię, tutaj nie ma jakiegoś większego problemu. Natomiast problem jest jak gdyby taki właśnie związany z tym tlenem, tak? No, mamy nakaz 54 łóżek, natomiast no, zdolni jesteśmy do tego, aby rzeczywiście tylko te 26 osób, no chyba, że ktoś jest, bo wiem, że był taki, no pani prezes mówi, ok, 26 do 30 możemy dojechać, jeżeli nie musimy kogoś podłączyć do tlenu, a jest to osoba która no, nie wymaga aż takiego dużego wsparcia. Natomiast proszę państwa, zapomniałem jeszcze jednej rzeczy. Wpływają już do nas też skargi. I powiem szczerze, że nie wiem nawet jak do tego podejść, bo one dotyczą głównie tego, że osoba jakaś jest na przykład za wcześnie według rodziny wypisana. No, z drugiej strony wydaje mi się, że to jednak lekarz decyduje i należy to miejsce zwolnić dla osoby, która potrzebuje jednak większego wsparcia. W związku z tym, że jest wypisywana, no to rozumiem, że jest w lepszym stanie, ale rodziny nie zawsze chcą odebrać. Zdarza się to niestety i to są takie duże interwencje wszędzie, gdzie się da, łącznie z posłami, że no, za wszelką cenę się kogoś wypisuje. No, ja zawsze mówię, no ja nie jestem lekarzem, tak? Ja nie wiem, no skoro się kogoś wypisuje, to znaczy, że ten ktoś ma szansę przeżyć i jest w takim stanie, że lekarz go wypisuje. Nie wypisuje tylko po to, żeby umarł w domu, tylko wypisuje po to, że już jest na tyle zabezpieczony, że jest w stanie funkcjonować, a to miejsce należałoby zwolnić może dla tych, którzy rzeczywiście tej potrzeby potrzebują. Natomiast ja powiem, że migracja dla mnie chorych jest bardzo dziwna. Ja miałem nawet taką sytuację, że jeden ze starostów prosił mnie, bo szukał kolegi po szpitalach. Nie mógł go znaleźć. się gdzieś tam słyszał, że być może jest w Goleniowie. Okazało się, że oczywiście jest w tym Goleniowie, nie ma kontaktu z rodziną. To są sytuacje, które kiedyś by wydawało się naprawdę no, niemożliwe, ale dzisiaj to się zdarza i to nie wynika tylko i wyłącznie z tego, że komuś się nie chce, ale wynika po prostu z tego, że niejednokrotnie nie ma czasu, tak, na to, żeby kogoś poinformować. Uruchomiony co prawda po tej nawet jakiejś tam interwencji został telefon w szpitalu, on jest gdzieś tam podany na stronie z tego co wiem i można tam w ciągu dnia przyzwonić i spytać jaki jest stan, ale no, początek był właśnie taki dosyć dziwny i to dziwnie, bo osoba przeniesiona ze szpitala w Koszalinie do Goleniowa. Z Koszalina do Goleniowa. Także i mamy z Sarkońskiej do nas, czyli rozumiem pewnie te lżejsze przypadki, ale to już słyszałem też o takich, że no właśnie, bardzo dziwnych przeniesieniach. Ja nikogo nie chcę tutaj oskarżać, bo to jest naprawdę, ja tam nie jestem. A wyobrażam sobie, że w takich szpitalach powiatowych jest trudna sytuacja niejednokrotnie i tak dobrze, że udaje się wiele osób uratować i niestety niektórych nie.
Dziękuję bardzo. Jeszcze pani, proszę bardzo.
Rozumiem, że szpital nasz powiatowy współpracuje ze szpitalem Narkońskim. W razie czego jakieś tam konsultacje, podejrzewam, że są tam udzielane, bo tam jest pan profesor Narkoński, bardzo zresztą znany i dobry fachowiec i myślę, że byłoby dobrze, żeby, myślę, że jest współpraca, prawda, lekarzy naszych powiatowych tutaj ze szpitala z Narkońskim, z lekarzami zakaźnikami niedoświadczonymi. Dziękuję. Byłoby dobrze, ale chyba tak jest.
To znaczy wiem, że są wideokonferencje, wiem, że gdzieś tam tym, tak, o, tutaj potwierdza pan Kazimierz, także no to się dzieje, tak, ja mówię, często z panią prezes rozmawiam, ale bardzo krótko, no bo tak naprawdę no nie chcę zawracać głowy w drobnych jakichś sprawach, tak, i wiem, że rzeczywiście oni są zaganiani i zapracowani i to co wiem, to przekazuję państwu informacje i myślę, że to i tak dużo co mi się udaje tam od nich czasem wyciągnąć. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. A tak jeszcze na marginesie może takie sprawy finansowe, bo te środki, o których tak piszą wszędzie, że za pacjentem covidowym idzie tam 300, 500, tak różnie, to są stawki podane, one spływają. Czy będzie pan w stanie powiedzieć na bieżąco, czy jakieś opóźnienia, czy jedziemy na swoim garnuszku, że tak powiem?
To znaczy tak, z tego co wiem, to ten ryczałt wpływa, ta 1/12 tam co miesiąc wpływa, także to tak, to jest. Te środki covidowe, wiem, że te stawki, one były na początku ustalone na chyba 530, później zaczęto tam dosyć mocno kombinować przy tych stawkach, ale no jak widać za październik wynik jest dosyć dobry, aż zaskakujący i myślę, że dzisiaj to tak naprawdę najważniejsze jest chyba nie to, czy te pieniądze są, chociaż to jest bardzo ważne. Jest oczywiście obiecane, że te stawki będą, ja już nie wiem teraz chyba tam, czy tam jest 630, panie Kazimierzu? Saturacja, tam jeszcze te wszystkie elementy, tak, powyżej 95. A, to też właśnie słyszałem, także myślę, że... No, także tutaj myślę, że nie ma jakiegoś większego problemu tak jak też powiedziałem, te 500 tysięcy jest obiecane na modernizację tlenowni, także myślę, że a to zostanie, proszę państwa, w szpitalu, także to są rzeczy, które też na pewno w normalnych warunkach byśmy nie dostali. Dziękuję.
Bardzo. No chyba już nie mamy tutaj pytań, to proszę przejdźmy do zaopiniowania przedstawionego materiału. Proszę członków Komisji Budżetu o podniesienie ręki, kto jest za pozytywnym przyjęciem tych sprawozdań tutaj. budżetu? Trzy. No budżetu, no właśnie. To jeszcze raz. To pięć. To jeszcze raz. Sześć powinno być. Aha, to tam mi monitor zasłania. Sześć. Proszę członków komisji rewizyjnej o podniesienie ręki, kto jest za pozytywnym przyjęciem przedstawionych sprawozdań.
Trzy.
Trzy. Proszę członków komisji spraw społecznych o podniesienie ręki, kto jest za pozytywnym przyjęciem. 8. I proszę członków Komisji Skargi Wniosków o podniesienie ręki, kto jest za pozytywnym przyjęciem. 5. Dobrze. Przechodzimy do kolejnego punktu. Raport o stanie realizacji zadań oświatowych powiatu goleniowskiego w roku szkolnym 2019-2020. Proszę pani dyrektor.
Dzień dobry. Szanowni Państwo, postaram się bardzo króciutko, a jak będą pytania, to spróbuję odpowiedzieć. Rok trudny zaczął się podwójnym naborem, wszystko się udało, fajnie rozpoczął się ten rok, no a zakończył się nauką zdalną, która jeszcze raczkowała. Było dużo troszeczkę chaosu, nieporozumień. Ja chciałabym tylko krótko powiedzieć o tych oszczędnościach, o których niektórzy się pytają. W tamtym okresie faktycznie był chaos i niektórzy dyrektorzy wypłacali pełne wynagrodzenie wraz z godzinami ponadwymiarowymi, nie bacząc na to, czy one były realizowane, czy nie. Niektórzy dyrektorzy, tak jak pan radny Górzny, próbował sugerować, żebyście państwo nie myśleli, że zajęcia zostały skracone z 3 do 1 godziny. To nie tak. Na początku, jak wprowadzono tę naukę zdalną, niektórzy dyrektorzy po prostu pierwsze 2-3 tygodnie były faktycznie prowadzone bez godzin ponadwymiarowych, tak żeby sprawdzić, jak to wszystko wygląda. To nie znaczy, że gdzieś głośno można powiedzieć, że te godziny były obniżane. Nauczyciel miał obowiązek realizować w ramach tego pensum podstawowego podstawę programową. Ale to nie trwało przez ten cały czas. To były te pierwsze tygodnie. Później powrócono do tych godzin ponadwymiarowych. Ja powiem, że jest to w szczególności szkoła nasza ZS1. Oni pracowali na platformie Teams, więc tam jak najbardziej te godziny ponadwymiarowe były uzasadnione. Wszyscy pracowali bezpośrednio. W innych szkołach, mówię, to są zasady, które ustalali dyrektorzy. Nie mnie to oceniać, chociaż mam swoje zdanie, ale szkołą kieruje dyrektor. Natomiast od 1 września tego roku te zasady już są uszczegółowione, są jasne, klarowne. Wszystkie te zasady Wydział Oświaty otrzymał, więc myślę, że ja zawsze mówię teraz w kwestii tych wynagrodzeń, żeby nie było, że komuś płacimy, a ktoś nie pracuje. Tylko pod tym kątem pozostałe rzeczy, czy jak jest realizowana ta podstawa programowa, jak te zajęcia wyglądają, to nie po naszej stronie. I we wszystkich szkołach jest ta praca bezpośrednia, poprzez platformę. Na pewno są tam jeszcze inne jakieś dodatkowe rzeczy, ale tak to wygląda. Natomiast chcę uspokoić, że w tych wszystkich zasadach odpłatności nauczyciele, którzy nie prowadzą zajęć bezpośrednio z uczniami, tych dydaktycznych, są to nauczyciele, bibliotekarze, doradcy zawodowi, pedagog, psycholog, jak i również internat, tam gdzie jest nieczynny, oni nie mają godzin ponadwymiarowych. Czasami się zdarzało tak, że bibliotekarz pracuje 30 plus 5 plus 10, tych godzin ponadwymiarowych nie ma. Również nauczyciele, którzy mają tak zwane wspólne pensa, czyli ma ktoś na przykład 20 godzin z biblioteki i dajmy na to z języka polskiego, to tak to jest ustalane, że oni pracują w ramach pensu, bo te zajęcia w bibliotece są tak jakby nieprowadzone. Natomiast nie wiem, jakie są zasady pracy w ramach tego pensum, bo wyobraźcie sobie państwo, no jest to bibliotekarz, prawdopodobnie przysyła jakieś zadania uczniom, zagadnienia, wysyła na pewno jakieś sprawy. To już do oceny tego, jak to jest w danej szkole zrobione. Także w tej chwili reguły i zasady są jasno określone i szkoły pracują na platformach. Natomiast pragnę jeszcze poinformować, żeby Państwo wiedzieli, że nasze szkoły specjalne, dwie, pracują normalnie w trybie stacjonarnym, ponieważ przepisy prawa im na to zezwalają. I po... Może nie dyskusji, od razu dyrektorzy zadecydowali, tylko przesłali taką informację, że będą pracować stacjonarnie. I ja poparłam tą decyzję ze względu na dzieci. To są dzieci, które potrzebują opieki w innych warunkach niż zdalnego nauczania i ze względu na ten fakt taka decyzja została podjęta. Choć od razu mówię, że nie ma pełnego obłożenia czy w internacie, czy w szkole, bo niektórzy rodzice nie przesyłają dzieci, ale szkoły funkcjonują. To mówię na temat tego zdalnego nauczania wszystko. Szanowni Państwo, króciutko powiem. W takim raporcie powinniśmy się skupić przede wszystkim na wynikach egzaminów zewnętrznych. No powiem, nie były one zadowalające. Przyczyn tego możemy się ewentualnie doszukiwać może w przyszłym roku, bo niektórzy dyrektorzy też próbowali zasugerować, że jednak ten ostatni moment przed egzaminem, gdzie uczniowie się tak jakby bardziej motywują, no został im zabrany, byli w tym zdalnym nauczaniu. No ja nie do końca przyjmuję tą argumentację, ponieważ tak jak 3 lata ktoś chodzi, czy 4 lata do szkoły, to tak te 2 miesiące ostatnie nie są tak istotne. Dalej. Państwo mają tu tabelkę. Widzicie te wyniki. Nie będę używała drastycznych słów. Są wysoce niezadowalające. Również niezadowalające są wyniki egzaminu zawodowego ze szczególnym naciskiem na technikum w Goleniowie, nie w Nowogardzie, że goleniowskie technikum troszeczkę zawiodło. Dalej. Pragnę również, mieliśmy się spotkać i troszeczkę szerzej porozmawiać na temat tych wyników. No tak to tak się dzieje, że jakoś nie jest nam dane po prostu tego tematu dalej rozwinąć. Może kiedyś. Ja po prostu troszeczkę niepokoję się pewnym zjawiskiem tego stałego spadku zdawalności egzaminów. Ja kiedyś na zakończeniu w pewnej szkole powiedziałam do uczniów, pamiętajcie, nie dajcie się zamknąć w statystykę, bo statystyka to tylko liczby. Ja uczyłam w szkole i ja wiem, że ten statystyczny, ten, który nie zdał, fajnie sobie w życiu radzi. Jasne. On nie musi, bo on powiedzmy nie chce tego, ma inne plany, komu nie pokrzyżowało tego. Tylko zastanawiam się nad tym, że jeżeli uczniowie idą, wybierają szkołę, która jest liceum ogólnokształcącym, liceum ogólnokształcące, to nie może być, że sukcesem ucznia jest ukończenie tej szkoły. Sukcesem ucznia liceum ogólnokształcącego powinien być świadectwo ukończenia oraz świadectwo zdania egzaminu maturalnego. Mówię, to jest moje zdanie. W technikum, no możemy polemizować, tam są uczniowie, którzy mają ten egzamin zawodowy i może to jest dla nich ważniejsze. Kolejnym problemem jest coś takiego jak liczba absolwentów przystępujących do egzaminu, bo ja w tym materiale nie mogę podać procenta, czyli tego odsetka sukcesów absolwentów w ten sposób, że gdybym podała liczbę, ilu absolwentów było, a ilu zdało, nie przystąpiło, to te wyniki zdawalności i tych sukcesów byłyby jeszcze o połowę niższe. Rozumiecie Państwo? Bo my podajemy tam tylko wynik tych osób, które przystąpiły do egzaminu. Gdybyśmy wzięli pod uwagę wszystkich absolwentów z danego roku i ten odsetek zdawalności, to to jeszcze można by było podzielić na 2. W tabelkach macie liczby, oczywiście jak będziecie Państwo mieli pytania, to proszę. No cóż, w trakcie tego roku szkolnego nie odbywały się zawody sportowe. Tu troszeczkę zaoszczędziliśmy, ale żeby Państwo wiedzieli, że to są pieniądze rzędu 1000 zł, ponieważ nie dowoziliśmy dzieci na, czyli nie uruchomiony był transport. Troszeczkę mniej wydaliśmy na nagrody za sukcesy sportowe, ale to są pieniądze nie takie wielkie. Ale ta sytuacja, która się wydarzyła, doprowadziła do tego, że nasz zespół szkół numer 1 w Goleniowie, Szanowni Państwo, ma pierwsze miejsce w województwie w ramach licealiady. Oczywiście w ramach tylko tych dyscyplin, które się odbyły do momentu tego zdolnego nauczania, kiedy do marca. Także tutaj szczególne gratulacje dla szkoły. Zawsze mieli wysokie lokaty, ale mówię, tym razem fajnie się złożyło. Mamy to pierwsze miejsce i należy być z tego dumnym. Może tak, skończę. Tak już ciemno się zrobiło. Państwo też pewnie się śpieszą do domu. Czekam na pytania, będę odpowiadać. Nie?
Dziękuję bardzo. Tak.
Nie wiem, czy ktoś... Tak. Dobra, to poczekam.
Dobra, nie. Wyłączę się.
Jest pytanie. Właśnie zakończyła pani dyrektor temat sukcesów zespołu szkół numer 1 w Goleniowie. Mnie nurtuje co innego. Była taka druga szkoła, jest taka druga szkoła w Nowogardzie, która rywalizowała na szczeblu wojewódzkim, jeśli chodzi o wyniki sportowe, wyniki uczniów w konkursach i olimpiadach, i nagle po pewnym czasie coś walnęło w rabarbar, czy polityka kadrowa, przepraszam, czy co się tam dzieje, że nagle na szarym końcu we wskaźnikach na szczeblu wojewódzkim. Uważam, że we wnioskach, które tutaj pani dyrektor nam przekazuje, powinna przynajmniej podać kierunek, co jest przyczyną, czy wadliwa polityka kadrowa, czy rozruby, czy przepraszam, czy brak karby kogoś tam chwycenie, bo uważam, że od dłuższego czasu coś się źle dzieje, a my milczymy. Wniosków nie widzę. No, my musimy też jako radni, jako odpowiedzialni w sumie za pewne sprawy, do których zostaliśmy wybrani, żebyśmy pewne tematy jasno sobie troszeczkę powiedzieli czytelnicy. Bo w moim odczuciu źle się dzieje. W Nowogardzie, który był jednym z zespół, który nawet nie jest wymieniony ani w jednych tabelkach, ani w drugich, ani sportowych, ani wynikowych. Jak pani dyrektor widzi, wszystkie szkoły są tylko pominięte i na końcu jest na 20 stronie na dole, że zespół szkół numer 1 imieniem Stanisława Stasicza w Nowogardzie zdobył 6 punktów i na 95 szkół zajął 79 miejsce. I tak bez komentarza zostawiamy to. Sądzę, że chcecie się spotkać, komisja, która oświatą w sumie się zajmuje, że trzeba do tego podejść bliżej. Tak mi się wydaje. I tym bym skończył, bo brak czasu jest, a przede wszystkim, a sprawa uważam jest bardzo ważna i nabrzmiała, a my wszyscy milczymy. Dziękuję.
Mogę krótką odpowiedź?
Proszę.
Właśnie miałam nadzieję, że ta komisja, do której tak ciężko nam dotrzeć, pozwoliłaby na opinię na ten temat dyrektorów, czyli osób zainteresowanych, ponieważ mówię ja mogę tylko usłyszeć, tak, jakie są powody takich, a nie innych wyników. Natomiast chciałabym, żeby to się odbyło oficjalnie przy Państwu. Dlatego może jeszcze poczekamy troszeczkę.
Dziękuję bardzo. Proszę, Panie Basiu.
No właśnie, tak. Czuję się wywołana trochę. No, pracuję w pierwszym liceum i tu pani dyrektor ma rację, liczby nie kłamią i nie ma co tutaj dyskutować. Te wyniki matur rzeczywiście takie są, jakie są. No nie satysfakcjonują nas na pewno, mnie przynajmniej, jeżeli mówię o sobie, i też jest bolączką naszej szkoły. Nie wiem, z czego to wynika, to usprawiedliwianie się, to nie ma sensu, no bo ja pracuję, tak? Nie mogę odpowiadać za kogoś innego czy za inne, tylko chyba się zmieniły trochę realia. Jak rozmawiam z młodzieżą, jak przychodzili po wyniki matur i pytałam ich, no czemu ty nie przystąpiłeś do matury, bo tam przychodzi, bo mnie jest niepotrzebne, ja już pracuję, ja już jestem w parku przemysłowym, pracuję w zakładzie karnym, pracuję tam gdzieś i oni jak już poczują pieniądze, to właściwie nic nie jest im potrzebne, to są młodzi ludzie, zupełnie na to inaczej patrzą. No, tak to wygląda. Być może właśnie to spotkanie wszystkich dyrektorów przyniesie jakiś tam skutek, że porozmawiamy sobie o tym. Natomiast chcę jeszcze powiedzieć o tym zdalnym nauczaniu. Bardzo dobrze, że mamy tą jedną platformę i wszyscy na niej pracujemy. Naprawdę ułatwiło to nam pracę niesamowicie i rozjaśniło wszystko. My pracujemy w jedynce w szkole. Przychodzimy normalnie do szkoły i prowadzimy lekcje tak, jak są zdalnie prowadzone. Nie robimy tego z domów, przynajmniej na razie, jeżeli się zmieni sytuacja, to być może. I ja według planu, tak jak mam plan lekcji, tak prowadzę zajęcia i wszyscy z nas to robią. Mamy tylko jedną długą bardzo przerwę, taką i dla młodzieży, i dla nas. I bardzo fajnie, że tak jak mówiliśmy, wiemy, że to było takie dla nas wszystkich trudna sytuacja. Jest i teraz, i wcześniej, że błądziliśmy wszyscy. Fajnie, że to się wyjaśniło i na pewno, no wiemy, na czym stoimy i dla mnie, ja powiem, że to jest zabawa w szkole, powiem Państwu, trochę to zdalne nauczanie. Oni się bawią z nami, my trochę z nimi, no ale już chociaż te jakieś takie realia są zrobione. Tak, dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pan Sylwester jeszcze w kolejności.
Proszę Państwa, tu w pewnym momencie od kolegi Czesława wpadło takie zdanie, że no, trzeba by się głębiej zająć tą sytuacją, tą statystyką, która nas niepokoi. Proszę sobie przyjąć do wiadomości i wyobrazić, że my z panią dyrektor, z członkami Komisji Oświatowej 3 razy już żeśmy organizowali to spotkanie i w ostatniej chwili trzeba było je odwoływać ze względu na sytuację, która panuje. Tego zjazdu tych dyrektorów no nie możemy zorganizować ze względu na pandemię, a poza tym no w tej chwili ci dyrektorzy w szkołach mają tyle roboty, że no jeszcze ich tam odwoływać, odciągać, no nie możemy. I na chwilę obecną do tego spotkania na pewno musi dojść, bo sytuacja jest niepokojąca, no ale nie w obecnej czasie, nie w obecnej chwili. Na Komisji Oświatowej ruszaliśmy niejednokrotnie ten temat. Ta statystyka nas przeogromnie niepokoi. To, co Basia mówi, że uczniowie mają już zupełnie inne podejście, to jest racja, ale my, pedagodzy, my wychowawcy, no musimy jednak próbować ich ukierunkowywać, tych uczniów, bo no idzie do liceum, 4 lata przysiedzi, no to szkoda czasu, bo on po 2 latach będzie miał fach i może w parku przemysłowym też podjąć pracę nieźle zarobkową. W każdym razie liceum jest specyficzną szkołą i tutaj wiadomo, że powinni, no nie 100%, ale duża, ogromna większość powinna do tej matury przystąpić, żeby dalej później kontynuować naukę. Że jest rzeczywistość inna, nasza rola w tym jest, żeby troszkę tą młodzież próbować ukierunkować. A do spotkania dyrektorów na pewno dojdzie, na pewno jesteśmy za tym, żeby z nimi się spotkać i sytuację próbować wyjaśnić, wytłumaczyć i słuchać od dyrektorów ich uwag na ten temat. To tyle. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Czy jeszcze mamy jakieś... Jeszcze, proszę bardzo.
Ja bym się chciał uprzejmie zapytać, bo wiem, że ta edukacja zdalna wymaga pewnego dosprzętowienia i oceniam tę rzeczywistość z perspektywy 2 takich dzieci, z którymi sam współdzielę internet, sprzęty i tak dalej. Jak wygląda kwestia komputerów, bo przecież ci nauczyciele muszą mieć te komputery, czy myśmy jakoś im tutaj pomagli, czy nie. Kwestia dosprzętowienia w internet. Ja mam taką refleksję, obserwując, czasami przysłuchując się, że no, Teams tak energicznie wykorzystywany w trybie kamery wideo w obie strony naprawdę potrafi skutecznie, zwłaszcza przy 2, 3 trójce dzieci w domu skutecznie zredukować jakość internetu, jakość łącza. W związku z tym moje pytanie, czy tutaj wszystko jest po stronie nauczycieli, czy jakoś w sensie techniczno-łącznościowym pomagamy?
Nie, nie pomagamy. W jaki sposób, panie radny, mielibyśmy pomagać, jeżeli łącze jest słabe i są trzy komputery?
Znaczy, to pytanie nie było obarczone wadą, wbrew pozorom, tylko raczej troską. Bo nie wiem, czy się pani ze mną zgodzi, może to też dzięki temu mamy 17,54 mniej niż cała Polska w wyniku zdawalności matur. Natomiast jak ja obserwując, i mówię to z perspektywy rodzica, ucznia klasy pierwszej liceum i klasy siódmej, jak ja obserwuję lekcje matematyki w trybie niezdalnym, bez kamerek, która no jakościowo... Ja nie byłem orłem z matematyki i podejrzewam, że w takim trybie zdalnym to chyba bym się w ogóle jej nie nauczył. I oczywiście możemy powiedzieć, że to nie zapewniamy i tak dalej. Natomiast to się przecież ten wynik nie wziął się z czapy, nie wziął się znikąd. Natomiast nie wiem, czy my obserwujemy, jak te lekcje wyglądają, czy może zarząd albo wydział byłby w stanie z taką jedną hospitację nagraniową zobaczyć, jak to wygląda, jak ta lekcja jest prowadzona. Bo może my gdzieś żyjemy w jakimś takim odrealnieniu, natomiast ja pozwoliłem sobie jako rodzic przysłuchać się kilku takim zajęciom i powiem delikatnie mówiąc, no szału nie ma. A część rzeczy jest właśnie taka, nie włączamy kamerek, bo nie mamy internetu, bo stary komputer, bo czegoś nie obsługuje, bo tamto, bo owamto i jeszcze wamto. I teraz pytanie jest takie, czy jeżeli tryb normalny to jest te 100%, to czy tu mamy do czynienia z jakimś substytutem 80%, bo płacimy za 100%. Więc pytanie moje jest takie, jeżeli wymagamy, to dajmy narzędzia, żebyśmy mogli wymagać, bo potem mamy właśnie taki wynik, o którym mówił kolega Czesław. Między innymi.
Dziękuję. Dobrze, więc tak punktowo to powiem. Nadzór pedagogiczny nad szkołami ma kurator, zachodniopomorski kurator oświaty, nie starostwo powiatowe w Goleniowie. Starostwo powiatowe w Goleniowie odpowiada tylko i wyłącznie za organizację pracy szkół, wynagrodzenia, baza lokalowa i tak dalej. W związku z powyższym, wszelkie treści nauczania, czyli treści dydaktyczne, realizację podstawy programowej, sposoby, metody, nie będę wymieniać więcej. W gestii są tylko i wyłącznie kuratora oświaty. My nie mamy prawa absolutnie żadnego przyjrzeniu się jakiejś lekcji, chyba że jakiś nauczyciel, jakiś dyrektor chciałby zaprosić przedstawiciela organu prowadzącego na tak zwaną lekcję otwartą, która jest czasami w szkołach prowadzona dla szerszego gremium. Panie radny, ja może coś takiego zasugeruję. Państwo są współuczestnikami procesu kształcenia. Co to znaczy państwo? Rodzice. W związku z powyższym macie wszelkie prawo do reagowania na nieprawidłowości, które waszym zdaniem dzieją się w szkole. I nie należy tu również tylko traktować nauki zdalnej. Ja proponuję również reagować w nauce stacjonarnej, ponieważ jeżeli pana zdaniem, zdaniem państwa tutaj, którzy są rodzice, widzą, że zajęcia prowadzone są w taki, a nie inny sposób, jeżeli pan mówi, że kamerka jest niewłączona, jeżeli pan, bo teraz może pan to zaobserwować, jeżeli pan widzi, że treści nauczania, czyli ta lekcja prowadzona, bo może pan to zobaczyć, w normalnych warunkach pan tego nie zobaczy, nie ma pan prawa, nie odpowiadają wymogom pana, jak i również jakimś standardom.
Pani mnie kompletnie nie zrozumiała i mówi pani o czymś zupełnie innym. No.
No nie rozumiem. No sugerował pan to, że zajęcia prowadzone w tej chwili w formie zdalnej...
Dobrze, a jak ta kwestia techniczna? Już zostawmy ten wątek tutaj.
Dobrze,
kuratoryjny.
No to kwestia techniczna nie pomagamy. Teraz będzie tylko i wyłącznie 500+ dla nauczycieli. Natomiast uczniowie i rodzice, którzy nie posiadają sprzętu, to znaczy laptopów czy komputerów w domu, mają możliwość wypożyczenia z bazy, która znajduje się w szkole. W tej chwili tak wygląda pomoc. Czyli jest udostępniona szkolna baza, jeżeli rodzice, uczniowie zwrócą się z taką prośbą, to jest wypożyczone. Natomiast jeżeli chodzi o prędkość internetu, o wszelkie sprawy techniczne, nie pomagamy. I też ja powiem, nie rozumiem, dlaczego mielibyśmy pomagać, bo ja nie wiem. To zostało narzucone odgórnie. Nauka zdalna jest narzucona odgórnie. Czyli może ktoś odgórnie pomógłby w realizacji tego, ponieważ pan skarbnik co sesja monitoruje, że brak jest pieniędzy na inne potrzeby, które naprawdę w szkołach są realizowane w minimalnym stopniu. W związku z powyższym, jeżeli taka jest decyzja, moim zdaniem ktoś od góry powinien wprowadzić program, który finansowałby te potrzeby.
Czyli krótko mówiąc, pracujemy w takim trybie, nie idą za tym żadne pieniądze i wszystko w gestii z jednej strony rodziców, którzy zapewniają swoim dzieciom niezbędne ku temu instrumenty i z drugiej strony wszystko po stronie nauczycieli, którzy we własnym zakresie muszą się, jeżeli nie pobrali sprzętu z bazy, no, wyposażyć w niezbędny sprzęt i w niezbędną jakość łącza. Tak to zrozumiałem.
Dziękuję bardzo. Proszę tutaj następna pani radna Basia o głos włączyć.
Wiedzieć o tym zdalnym nauczaniu, że jak ono wygląda. Otóż tak jak mówiłam, to na początku było dla nas bardzo takie, ale i kształcące ta pierwsza część, bo ja wiedziałam, że nie mogę w ten sposób prowadzić lekcji. W związku z tym miałam całe wakacje na to, żeby poszukać narzędzi, które mi pozwolą tą lekcję matematyki prowadzić. Jest takie urządzenie, nazywa się tablet graficzny, który świetnie mi się sprawdza przy fizyce, matematyce i każdej innej lekcji. Ja sobie go kupiłam w sierpniu sama, natomiast u nas pani dyrektor kupiła dla nauczycieli przedmiotów tych fizyka, matematyka, ścisłych to takie nazwijmy i dla tam geograf też ma te tablety, które no świetnie funkcjonują i ta lekcja nie jest oszukana, ona jest po prostu, ja piszę to, co bym pisała na tablicy, oni zadają pytania, ja ich wołam do odpowiedzi, pewnie, że mi się zdarza, wołam Marysiu, powiedz mi, podyktuj mi, co tu zrobisz, a Marysi nie ma, no bo już poszła spać, tak, no bo się odezwała, że sprawdziłam obecność, zdarza się tak, no ale mam na to inne narzędzia i tutaj rzeczywiście to, no ale to jest nasz warsztat pracy, no to ja go sobie mam ułatwić, nie jak wtedy, gdzie szarpałam się ze wszystkim. Tak, przewidziałam to. Naprawdę. Ja to przewidziałam i w sierpniu to kupiłam, ten sprzęt, bo stwierdziłam, że nie mogę prowadzić tak jak wtedy, szarpiąc się z tym, że czy oni wiedzą, czy nie wiedzą, czy wyślę zdjęcie, czy zrobię skan, czy może inaczej. Że po prostu trzeba inaczej. I rzeczywiście my dostaliśmy komputery ze starostwa tutaj. Ja nawet sama udał mi się ten zaszczyt go posiadać, bo miałam stary stacjonarny komputer w klasie, a teraz mam laptopa. Wiesza się internet. Oczywiście, że często się wiesza, więc jak udostępniam ekran, to muszę wyłączyć kamerkę, ale zawsze na ten początek lekcji, na koniec lekcji wołam, żeby mi się pokazali, nawet w ręczniku na głowie czy szlafroku niech mi się pokażą. I to zależy od nas, od naszej kreatywności. No to jest narzędzie pracy nasze, tak?
Dziękuję bardzo. Pan skarbnik? Proszę bardzo.
Technicznej, bo ustawodawca narzucił określone reguły i określił wsparcie finansowe, jakiego udzieli. Generalnie rzecz biorąc, my na potrzeby naszego starostwa dostaliśmy chyba 128 tysięcy, za które skupiliśmy sprzęt i przekazaliśmy proporcjonalnie do liczby uczniów do każdej ze szkół. Jeżeli chodzi o możliwości wykupienia dodatkowego internetu, no to tutaj ustawodawca nam nie pozwolił jakby tej kwestii uregulować. Przyjął na siebie ten obowiązek udzielenia wsparcia nauczycielom w wysokości 500 zł, tak, czyli to jest powrotne 500 plus dla nauczycieli, które oczywiście finansuje ze środków subwencji, która powinna przyjść do powiatu i pokryć niedobory w obszarze oświaty. Jak zwykle korzysta z naszej kieszeni, finansując wydatek, który gdzieś tam ma temu służyć. Także nie mamy narzędzi umożliwiających nam dokupienie tego typu wsparcia, bo byłoby to znowu naruszenie reguły dotyczącej wydatków bieżących, bo zakup internetu jest wydatkiem bieżącym i w takiej ilości, gdybyśmy go kupowali, no po prostu byłoby tych środków zbyt dużo i moglibyśmy wpaść w no, zastrzeżenia ze strony RIO co do wykonania budżetu, więc to jest na dzień dzisiejszy niemożliwe. Wiem, że szkoły w większości sprzęt, którym dysponują w nadmiarze, wypożyczyły uczniom, którzy zgłosili brak sprzętu w ramach możliwości oczywiście, którymi dysponują, no i wyposażyli nauczycieli, albo udostępniają sprzęt na miejscu. Z tego co wiem, to chyba liceum prowadzi stacjonarnie ze szkoły i chyba zespół szkół numer 1 w Nowogardzie też stacjonarnie z... Także no to, co możemy, to robimy. Generalnie rzecz biorąc, teraz znowu pozyskane zostały środki na aktywną tablicę i też te środki pójdą w tej chwili do szkół, ale tych środków jest naprawdę mało w stosunku do potrzeb. Myśmy obliczali, żeby wyposażyć nauczycieli w laptopy tylko w zespole szkół numer 1, to potrzebne byłoby nam 430 tysięcy, a dla wszystkich nauczycieli to jest około 800 tysięcy. Więcej, przepraszam, 960 tysięcy. Więc na to w budżecie nie było miejsca. To też byłby wydatek bieżący, a na to nie mamy możliwości znalezienia źródła pokrycia.
Dziękuję bardzo. Myślę, że chyba już zakończymy temat oświaty. Jeszcze proszę bardzo.
Mam pytanie do pani dyrektor, w ogóle do państwa, którzy uczą nauczyciele. Ile trwa godzina lekcyjna nauczania zdalnego?
45 minut, ale
normalnie.
Proszę posłuchać, nieprawda, momencik. Teraz są przepisy tak zapisane, że ona wcale nie musi trwać 45 minut. Dyrektor o tym decyduje, ile trwa ta godzina, ale muszą być jasno określone, co ma w tej godzinie 45 być zawarte. Czyli na przykład może to być 30 minut prowadzenia. Tak mamy na przykład zapisane w szkołach specjalnych, gdyby musieli pracować zdalnie, to lekcja u nich nie trwa tyle. Tam jest chyba 30 minut, pozostałe rzeczy są przeznaczone na przesyłanie jakichś innych rzeczy. Także ona nie musi trwać 45, to dyrektor decyduje. Ale... Normalnie 45, ale mogą być zmienione zasady, jeżeli chodzi o specyfikę szkoły. Tak.
Proszę państwa, słyszałam właśnie takie informacje z mediów, że niektóre szkoły, no że jest to trudne dla nauczycieli, dla nauczania zdalne jest to trudne dla nauczycieli, dla uczni i w formie takiej podczas na przykład danej godziny lekcyjnej, jako przerywnik puszczana jest muzyka, prawda? Żeby się zrelaksować, odprężyć i dalej później po tym okresie takiego momencie krótkim jest dalsza lekcja. I właśnie wypowiada się nauczyciel, w telewizji oglądam, że na przykład puścił w czasie lekcji, prawda, nie wiem, czy to była matematyka, czy inna jakaś, prawda, jakiś inny przedmiot, na przykład Beatlesów. I mówi, to było super, bo uczniowie się trochę zrelaksowali, bo to jest bardzo takie, no taka nauka jest, no trudna. I to była taka bardzo fajna. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. W takim razie myślę, że przejdziemy już do zaopiniowania materiału przedstawionego przez panią dyrektor. Proszę członków Komisji Budżetowej o podniesienie ręki, kto jest za pozytywnym przyjęciem przedstawionego materiału. Budżetowa. Ja tam nie widzę. O, teraz widzę. Chyba 6. Tak? Komisja rewizyjna, proszę podniesienie ręki, kto jest za? Rewizyjna. 3. Proszę członków Komisji Spraw Społecznych o podniesienie ręki, kto jest za? 8. Proszę członków Komisji Skargi Wniosków o podniesienie ręki, kto jest za pozytywnym przyjęciem materiału? 5. Dobrze. Dziękuję bardzo. Dziękujemy pani dyrektor.
Szanowni państwo, korzystając z okazji, życzę wszystkim wesołych świąt, bo się na pewno nie spotkamy, udanego skoku. No mnie raczej nie będzie na tej sesji, bo nie przewiduję. Nie, bo raczej spotkania z dyrektorami nie będzie. Także jeszcze raz wszystkiego najlepszego, udanego skoku do nowego roku i spotkajmy się wszyscy zdrowi. Także
po pandemii.
No mówię, do zobaczenia w 2021.
Dziękujemy bardzo. Proszę bardzo, następny punkt, 6. Informacja starosty goleniowskiego z analizy oświadczeń majątkowych. Proszę bardzo, panie staroście.
Dziękuję bardzo. Już myślę, że szybko. Ja tylko, bo państwo dostali tą informację. Oświadczenia zostały złożone w ustawowym terminie. Ja tylko ku mojemu zdziwieniu też, nie wiem, część z państwa też takie coś dostało, że na przykład nie wykazano wszystkich uzyskanych dochodów. To aż ze skarbnikiem to czytaliśmy. No także byliśmy trochę zdziwieni i od razu przyzwoniliśmy do tej pani. Okazuje się, proszę państwa, że nawet jeżeli byśmy sprzedali samochód, darowiznę byśmy dostali, spadek, jakiekolwiek środki ze sprzedaży czegokolwiek powyżej chyba 10 tysięcy, to wszystko według Urzędu Skarbowego jest to dochodem i należy to uzyskiwać. No myślę, że w innych sprawach to były drobne jakieś tam potknięcia. Ważne, że złożone zostały w terminie. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Przechodzimy do kolejnego punktu, tym razem informacja przewodniczącej Rady z analizy oświadczeń majątkowych radnych. Proszę bardzo. Głośnik.
Każdy z państwa, myślę, że tutaj, żeby się nie rozwodzić, dostało, więc 18 radnych złożyło oświadczenie majątkowe za 2019 rok zgodnie z artykułem 25c ustawy o samorządzie powiatowym w terminie do 31 maja 2020. A przewodnicząca do wojewody, czyli wszystko mieliśmy tak jak należy. Nieprawidłowości żadnych nie stwierdzono, a takie drobne uwagi, no to proszę państwa, każdy z nas otrzymał, więc ja też i powiem tak, nie wiem już ile razy, za każdym razem trzymam tą karteczkę i staram się to w tym oświadczeniu kolejnym majątkowym nie popełnić tego samego błędu. I raz przez te 20 lat mi się zdarzyło, że mnie nie wyczytali, więc nie wiem o co tu chodzi. Widocznie tak ma być.
Dziękuję bardzo i przechodzimy do projektów uchwał. Projekt uchwały zmieniający uchwałę nr 14/98/20 Rady Powiatu Goleniowskiego w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki powiatowego Funduszu Ochrony Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Pan skarbnik, pan starosta, tak? Proszę bardzo.
Ja się wyrwałem. Proszę państwa, no, porządkujące sprawy, te instrumenty, które nie mogły być wdrożone w czasie pandemii, przesuwane są na sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze. Także też już końcówka roku pani dyrektor już złożyła życzenia, także już jesteśmy coraz bliżej. Także no, traktujemy to jako rzeczywiście czyszczenie tego budżetu, aby nie oddać tych środków. Dziękuję bardzo.
Proszę bardzo, przegłosujmy ten projekt uchwały. Kto jest z Komisji Budżetu? Kto jest za pozytywnym przyjęciem przedstawionego projektu? Proszę bardzo, podniesienie ręki. Budżetu. 6. Proszę członków Komisji Rewizyjnej, podniesienie ręki. Kto jest za? 3. Proszę członków Komisji Spraw Społecznych o podniesienie ręki. 8. I proszę członków Komisji Skargi Wniosków o podniesienie ręki, kto jest za pozytywnym przyjęciem projektu. 5. Dziękuję bardzo. I przechodzimy do kolejnego punktu. Projekt uchwały w sprawie wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i parkowanie pojazdu usuniętego. Proszę bardzo. Pan starosta.
Dziękuję bardzo. Proszę państwa, jak co roku ustalamy stawki, one są zgodne z obwieszczeniem ministra finansów, także techniczna sprawa, jak powiedziałem, jak co roku jesteśmy zobligowani do przyjęcia tych stawek. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, przejdźmy do zaopiniowania członków Komisji Budżetu. O podniesienie ręki, kto jest... A, głos zabrać. Myślałam, że już podnosi rękę, że jest za. Proszę bardzo.
Ja chciałem tylko powiedzieć, że uzasadnienie tego projektu jest kapitalnie napisane i wszystko z niego wynika. I tutaj słowa uznania dla pana, który to sporządził, bo naprawdę bardzo miło się to czyta i wszystko wiadomo, kto, co, gdzie, jak. Naprawdę. To tyle. Dziękuję.
W takim razie nie widzę pytań chyba już, tak? Przejdźmy do zaopiniowania. Proszę członków Komisji Budżetu o podniesienie ręki, kto jest za pozytywnym przyjęciem projektu uchwały. 6 osób. Proszę członków Komisji Rewizyjnej, kto jest za? 3. Proszę członków Komisji Spraw Społecznych, kto jest za? 8. 8. I proszę członków Komisji Skarg i Wniosków, kto jest za pozytywnym przyjęciem? 5. Tak? Dziękuję bardzo. I proszę kolejny projekt uchwały w sprawie sprostowania uchwały nr 7/50/19 Rady Powiatu Goleniowskiego z dnia 30 maja. Kto? Odnośnie zadań powierzonych gminie Maszewo. Pan starosta, proszę bardzo.
Proszę Państwa, no w klasie jakiś błąd w uzasadnieniu jest to wyraźnie wskazane, także no, w wykazie tym załączniku numer 1, także prosiłbym o przyjęcie tego projektu uchwały. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Nie mamy pytań, tak? Proszę bardzo o zaopiniowanie członków Komisji Budżetu i Infrastruktury o podniesienie ręki, kto jest za pozytywnym przyjęciem. 6 członków Komisji Rewizyjnej. 3 członków Komisji Spraw Społecznych. Członków Komisji Spraw Skarg i Wniosków. Proszę o podniesienie ręki, kto jest za pozytywnym przyjęciem tego projektu uchwały. 5. Dziękuję bardzo. Kolejny punkt projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu powiatu goleniowskiego na 2020 rok. Proszę bardzo, pan skarbnik.
To jest uchwała jak zwykle porządkująca na koniec. Przesuwamy wszystko tam, gdzie jest potrzeba, oprócz jednego elementu dotyczącego przychodów i ich zaangażowania w zadania, które, jak pan Kazimierz wspomniał, znalazły się na 2020 rok, a nie znalazły się w kontynuacji, po to, żeby nie ruszać deficytu jeszcze w momencie, kiedy nie mamy do końca ustalonego poziomu zapotrzebowania. A poza tym, żeby wykazać, że tym wkładem własnym do zadań, które zgłosiliśmy w niepełnym finansowaniu, czyli w finansowaniu niższym niż 100%, żeby go wykazać, żeby móc na tym etapie wykazać się, że jesteśmy gotowi do tego, aby to zadanie realizować. Tak? Na tym te elementy zakończę. Dodam tylko, że jedynym ryzykownym elementem w tej uchwale jest zwiększenie dochodów z tytułu udziału w podatku CIT. Na obecną chwilę takim dochodem dysponujemy. Niemniej jednak, patrząc na sytuację finansową wielu podmiotów, liczymy się, że do lutego jeszcze może w tym elemencie wiele się zmienić, bo urzędy skarbowe najczęściej w styczniu i w lutym wysyłają do nas monity, żebyśmy oddali coś, co było nadpłacone przez przedsiębiorstwa, bo oni zwrócili się z kolei do nich o zwrot nadpłaconego podatku lub przeksięgowanie na inną pozycję. Niemniej jednak uznałem, że w związku z takim poziomem braków, jaki mamy, zrealizowane dochody należy wprowadzić. Ewentualnie w grudniu będziemy się zastanawiali jeszcze nad korektą, jeżeli te ubytki by zaczynały być zgłaszane, bo najlepsza okazja to jest listopad, kiedy no, przedsiębiorcy muszą zapłacić podwójny podatek, a w związku z tym najczęściej zaczynają wykazywać straty i poprawiać swoją sytuację finansową, więc no, czekamy do ostatniej chwili na wynik do 15 grudnia, tak aby ustalić już rzeczywisty poziom dochodów. No ale to, co będzie w lutym, w styczniu i w lutym, już na to wpływu mieć nie będziemy, a wykonanie grudniowe i tak wykażemy w takiej wysokości, jakiej otrzymaliśmy, a korekty po odjęciu korekt, które przyjdą. Tak? No niestety to jest ta bolączka. Oczywiście gros środków idzie na oświatę.
W takim razie, czy mamy jakieś pytania?
do tych zmian zaproponowanych tutaj przez pana skarbnika nie mamy. W takim razie przejdźmy do przegłosowania, wyrażenia opinii o tym projekcie uchwały. Proszę członków Komisji Budżetowej o podniesienie ręki, kto jest za pozytywnym przyjęciem tego projektu. 6. Proszę członków Komisji Rewizyjnej o podniesienie ręki, kto jest za pozytywnym przyjęciem. 3. Proszę członków Komisji Spraw Społecznych o podniesienie ręki, kto jest za pozytywnym przyjęciem. 8. I proszę członków Komisji Skargi Wniosków, kto jest za przyjęciem pozytywnym. 5. I sprawozdanie, kolejny punkt. Aha, ale to na sesji. Tak? Czy? Proszę.
I nie ma sprawozdania międzysesyjnego? Tak. Nie wiem, ja miałem propozycję, że jeżeli są pytania, to może teraz, żeby tą sesję szybko zakończyć. Jeżeli są pytania, bym bardzo prosił.
Bardzo. Proszę bardzo, jeżeli mamy pytania, to teraz do sprawozdania z działalności, tak, za okres od 11 do 15 października, od 11 września. Nie mamy? Tak dawno było, że już. Czyli mamy ten punkt, powiedzmy, załatwiony teraz. Tak, na sesji go nie będzie. I kolejny punkt, zamknięcie posiedzenia. Dziękuję bardzo.